Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Patecki, pseudonim Patec. Jakub jest youtuberem, ale od kilku lat już interesuje się wspinaczką i też rok temu zdobył dwa sześciotysięczniki Island Peak i Amada Blam. Jakbyś mógł trochę powiedzieć o swoim początku we wspinaczce, skąd ta zajawka, jak to się zaczęło?
No pewnie, ale w ogóle na samym początku gdzieś się alarm włączył, dlatego ja przymknę sobie ten
Dobra.
Okno. Będę już się tutaj dusił w swoim smrodzie pokojowym, także aklimatyzacja zaczyna się robić. Mniejsza podaż tlenu będzie. Ale słuchajcie, miło w ogóle tutaj Was widzieć również, widzów kanału Szczytomaniak. Też dziękuję za zaproszenie. Czuję się tak troszeczkę łyso, bo osoby, które występują u Ciebie na kanale, to są naprawdę kozacy. Ja tutaj można by było powiedzieć, że jestem jeszcze raczkującym, początkującym graczem, ale bardzo mi miło tutaj za zaproszenie i to, że będziemy mogli sobie pogadać troszeczkę i wydaje mi się, że to też będzie fajnie tak zestawić właśnie takie rozmowy takiego totalnego nuba po prostu z kozakami, nie? Którzy rzeczywiście zęby gdzieś tam zjedli na tych wyprawach. Ale dobrze, piękny wstęp. Jak zaczęła się moja przygoda ze wspinaczką, z górami i tak dalej? Prawda jest taka, że mi się wydaje, że ja zawsze lubiłem sport, tak od dzieciaka. Lubiłem się gdzieś tak ruszać, czy to wychodzić na piłeczkę, lubiłem robić jakieś takie, powiedzmy, bardziej ekstremalne rzeczy, jak byliśmy właśnie z grupą znajomych i trzeba było zrobić coś głupiego bądź niemądrego, to zazwyczaj ja się zgłaszałem jako pierwszy, żeby właśnie taką rzecz zrobić i gdzieś tak od tego dzieciaka ten taki zapał do tej adrenaliny u mnie był. Przyznam szczerze, że ja w ogóle w gimnazjum pamiętam, że mieliśmy takiego gościa i nawet o tym wczoraj rozmawiałem z moim kumplem, że w gimnazjum mieliśmy gościa, który się wspinał po skałach. Ja sobie myślałem, Boże gościu, poszedłbyś na siłownię, byś zaczął trenować, byś zrobił sobie bicepsy, byś był, wiesz, przykokszony, dziewczyny będą na ciebie chciały lecieć, a ty chodzisz, to jeszcze jesteś zabezpieczony, w ogóle czego tam się bać, nie? I miałem takie przeświadczenie o tym sporcie. No ale wiadomo, że lata mijają, gdzieś tam człowiek otwiera tą głowę i pamiętam, że byłem na wycieczce z moim przyjacielem Nowciaksem i naszym kochanym operatorem, przyjacielem Rudym, byliśmy w Norwegii i tam była taka możliwość zrobienia czegoś takiego jak Via Ferrata, nie? Z pięknymi widokami i tak dalej. Ja wcześniej nigdy, wiesz, się nie wspinałem. Można by było powiedzieć, że całkiem sporo łaziłem, czy to po górach, czy to w innych państwach, jak gdzieś tam podróżowałem, ale nigdy nie miałem do czynienia, powiedzmy, ze
księżą.
Dokładnie, dokładnie. I pamiętam jak dziś, że mega mi się to spodobało, to takie uczucie, że kurczę pieczone, czy ja dam radę to zrobić, czy ta droga będzie dla mnie, czy ta droga jest do zrobienia, bo tam było na przykład takie rozwidlenie w tej Norwegii, że można było zrobić jakąś tam prostszą i tam trochę trudniejszą i tam cała grupa miała iść prostszą, a ja mówię temu gościowi, proszę pójdź ze mną trudniejszą. Zgodził się, oczywiście zesrałem się i ledwo co udało mi się zrobić tą drogę, ale wiesz, po prostu zakochałem się wtedy w tym takim uczuciu i wtedy doszło do mnie, że właśnie ten przyjaciel z gimnazjum, że tam naprawdę, jak gdyby ja nie widziałem tych emocji, tej adrenaliny, mimo tego, że jesteśmy na ląży, mimo tego, że jesteśmy przyczepieni i tak dalej, no jednak nam, prawda, gdzieś tam serce bije szybciej i chyba najpiękniejsza rzecz w tego typu sportach to, że myślimy tylko o tym, co jest teraz. Nie myślimy o tym, że nie wiem, w domu, kurde, coś mamy do zrobienia, posprzątać pokój, wiesz, zadanie, szef się denerwuje i tak dalej. Po prostu jesteś tu i teraz i rzeczywiście żyjesz, nie? I pamiętam jak dzisiaj, nie? Z taką totalnie wiedzą nijaką, to może nie powinno być odpowiednie, ale byłem raz na tych Via Ferratach, powiedziałem ziomalom, słuchajcie, jedziemy na Via Ferraty, dawajcie, pakujemy sprzęty, idziemy na Słowację, pojechaliśmy na Słowację, wiesz, tak ledwo co wiedzieliśmy, jak się te uprzęże zakłada, to może nie wiem, czy powinienem się chwalić z tym, ale na tamten moment wydawało mi się, że wiem całkiem sporo, nie? A teraz z perspektywy czasu to mogę powiedzieć śmiało, że no dobrze, że tam nic się nie stało, ale nie no. Poszliśmy na te Via Ferraty, mega się zajawiliśmy, kumpel powiedział, że zapisuje się na, że zaczynamy chodzić na baldy, na sekcje. W Krakowie mamy fajne bolderownie, mamy fajne ścianki, mi się wydaje, także rzeczywiście gdzieś tam się zapisaliśmy, zaczęliśmy chodzić na te właśnie liny, na kursy skałkowe. powiedzmy ta historia z tym zaczęła powiedzmy nabierać tempa. Mega się zajawiliśmy na tą właśnie wspinaczkę z ziomalami, co to też uważam, że jest spoko. Jak mam jakiegoś kumpla albo kogoś, komu pokazuję wspinaczkę, bardzo zachęcam go, żeby on też miał jakiegoś towarzysza swojego, albo żeby była taka większa grupa, bo to wiadomo, że dużo lepiej się jakąś taką zajawkę pielęgnuje, jak całe grono znajomych to robi. Także tak, ale wracając. No i powiedzmy, tutaj się pojawiła ta moja miłość do skał, do tego, że to jest bardzo fajne, że tu jest adrenalinka, że tutaj jest przełamywanie tych barier, że tutaj jesteśmy w tym momencie, nie? Że nie myślimy o tych wszystkich zmartwieniach, mózg nam się wycisza. Dodatkowo z racji tego, że podróżowałem całkiem sporo, gdzieś tam zacząłem sobie robić jakieś, powiedzmy, szczyty. W Norwegii zrobiliśmy najwyższy szczyt, w Omanie zrobiłem najwyższy szczyt, bo po prostu uważam, że te miejsca, gdzie są góry, najwyższe, powiedzmy, gdzieś tam góry w danym państwie, czy ten, one są często z dala od miast. Nie zawsze, ale wiesz, o co chodzi, że to są takie rejony, powiedzmy, wiejskie i tak dalej. I pomyśl na przykład, jakbyś, wiesz, miał zwiedzać Polskę i byś pojechał na przykład do Warszawy i nie wiem, do Gdańska, a przy okazji miał, wiesz, pojechać sobie w Tatry, nie? Tam jak gdyby całkowicie jest ta inna kultura, inne, wiesz, takie, wiesz, ta tradycja moim zdaniem w tych górach się często zachowuje, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Dlatego te miejsca wybierałem, te destynacje wybierałem jako takie interesujące dla mnie i chciałem się tam po prostu znaleźć, bo można było ciekawych ludzi poznać, piękne widoki, naturka z dala od gdzieś tam właśnie tego świata komputerów, internetu. No i już odpowiadając, kończąc tą krótką tą odpowiedź na twoje pytanie, pamiętam, że my z Bicem się mega polubiliśmy, Pawbicem.
Marcinem.
Z Marcinem, tak, Marcin Pawłowski, ale to nie z tych Pawłowskich, ale może kiedyś będzie
nie jeszcze...
No właśnie. Poszliśmy na taki kurs scuba divingu. Bardzo nam się to spodobało. Znaczy ja byłem po raz pierwszy, on już tam pływał i pamiętam, że to było w Egipcie i pomyśleliśmy, chodźmy, zrobimy tą Mount Catherine, nie? To tam góra Świętej Katarzyny, chyba najwyższy szczyt. Tam się okazało w ogóle, że nie można chodzić, że tam, prawda, wojska stacjonują, były jakieś przypały, ale wyszliśmy sobie na tą górę Synaj, prawda? I jakoś tak się złapaliśmy z tym Bicem, że lubimy te góry i po tym moim challenge'u ironmanowym, bo ja tak naprawdę jakby popatrzeć szczerze, no to powiedzmy do 3 lata wstecz, to ja nie byłem jakoś turbo taki sportowo-wyczynowy. Ja lubiłem robić sporty, robiłem je na amatorskim poziomie, cały czas robię na amatorskim poziomie, ale jednak zaczęły wlatywać takie challenge'y jak właśnie maraton, ironman, nie? Mhm. I właśnie po skończonym ironmanie pomyśleliśmy, że fajnie by było pojechać sobie w Himalaje i Marcin Pawłowski zaprosił mnie, żebyśmy zrobili jego ulubioną górę Amadabla. I wiesz, ja tak patrzę się na te zdjęcia i myślę, no spoko, nie? Jak gdyby nigdy nie widziałem takich gór, nie? Ale myślę, dobra, jakoś tam będzie, jakoś to zrobię. Z takim lichym doświadczeniem właśnie górskim pomyślałem, że właśnie nie wiem, spakuję buty, tam kilka rzeczy, Marcin zrobił całą listę, ogarnął tak naprawdę wszystko za nas, jest niesamowitym organizatorem wypraw, wycieczek, także tutaj polecam serdecznie Pawbica, ale jak gdyby przygotował, ja naprawdę do końca nie byłem świadomy, z czym to się je, nie? Ja wiedziałem oczywiście o czymś takim, że jest wysokość, że trzeba powiedzmy gdzieś tam się aklimatyzować, ale wcześniej, wiesz, zrobiłem jakieś tam górki na 3000 coś, gdzieś byłem w Peru, ta powiedzmy wysokościówka mnie może lekko drasnęła, że wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale nie do końca wiedziałem, rzeczywiście nie znałem tej mocy, nie? Tak też mi się w ogóle wydawało, taka śmieszna anegdotka, jak byłem właśnie wylądowałem w Cusco w Peru, ja tak sobie zawsze myślałem, że ja jestem takim podróżnikiem, że jestem silny, młody, oni coś tam niby mówili, żeby tutaj te liście koki do herbaty wypić, rzuć, żeby tak tego pierwszego dnia tak na spokojnie, a sobie myślę, co wy gadacie? Ja tutaj zwiedzam sobie świat i ja dam radę, nie? Jeszcze w ogóle Była taka śmieszna sprawa, że w Amazonii byłem tuż przed właśnie tym wyjazdem do Cusco i zalał mi się telefon. I musiałem znaleźć właśnie telefon, żeby móc tam, powiedzmy, wrzucać storki, bla, 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 mieć jakiekolwiek połączenie. I szukałem tego telefonu po tym Cusco. Po pierwszym dniu, po przylecie do Cusco, właśnie szukałem tego telefonu. Tam zrobiłem z 20 parę tysięcy kroków, żeby go znaleźć, a Cusco też jest takie, wiesz...
Górzyste
tereny podejścia. I pamiętam, jak dzisiaj, jak właśnie tam zostałem tak bardzo może usadzony kulturalnie na miejscu, jak właśnie ta wysokościówka mnie tego pierwszego dnia złapała. Bardzo mi było sucho w ustach w nocy. Miałem jeszcze do tego jakieś tam problemy żołądkowe. I no, jak gdyby to jest też taka ciekawostka, że się wydaje ludziom, że są, powiedzmy, kozakami, że oni tam zawsze zdrowi, że tutaj mają duże mięśnie, że są silni, ale jednak wysokościówka zbiera plony, nie? Jak gdyby każdego wycina.
Ale to nawet w Tatrach takich można spotkać, co myślą, że są pierwszy raz i dadzą radę wszędzie i potem ich ratownicy ściągają gdzieś tam, wiesz, zimą w sandałach czy w trampkach. Także to się też zdarza wszędzie. Ale właśnie wspomniałeś o Amma Dablam i o Island Peaku. Co cię najbardziej zaskoczyło? Byłeś wtedy pierwszy raz na sześciotysięczniku, czy właśnie ta wysokość, że mocno ci dała w kość, czy może coś innego?
Wiesz co, jeżeli miałbym być tak rzeczywiście całkowicie szczery, no to moje przygotowania wtedy pod góry, a przygotowania teraz, no całkowicie się różnią, nie? Wtedy tak naprawdę może miałem pół miesiąca przygotowywań, pół miesiąca schodów i tak dalej. Ja nie do końca byłem, ja myślałem, że jak ja mam, powiedzmy, dobrą kondycję, to jakoś tam dam sobie radę, wychodząc pod górę, nie? To nie jest takie proste, nie? Jak gdyby rzeczywiście można sobie biegać na bieżni i robić jakąś tam kondycję, ale trzeba mieć to obycie, trzeba mieć to, powiedzmy, doświadczenie w chodzeniu w tym bucie, idąc do góry, nie? Robiąc po prostu przewyższenie. Także wydaje mi się, że dwie rzeczy mnie zaskoczyły w tym Island Peaku i Amma Dablam. Przede wszystkim właśnie takiego może brak wcześniejszego takiego przypału, ale nie jednodniowego, bo czasami mi się zdarzyło być na, wiesz, wyprawie, że musiałem tam zdobyć jakiś szczycik i tak dalej, to było normalne. Nie byłem przygotowany na to, że na przykład kilka dni rzeczywiście się, powiedzmy, coś atakuje. Mhm. I też nie byłem przygotowany do spania na takiej wysokości i, powiedzmy, w takim stresie. I to jest też taka rzecz, której się teraz troszeczkę obawiam przed Everestem właśnie, że boję się, jak będzie, czy uda mi się w ogóle, wiesz, tak dobrze tam wyspać. Ten sen na wysokościach jest mega ciężki, nie? Przed Amma Dablam to tam w kampie drugim, bo tam jest kamp pierwszy, base camp, kamp pierwszy, kamp drugi, już, powiedzmy, z kampu drugiego się zazwyczaj atakuje szczyt tej Amma Dablam. No tam naprawdę bardzo mało spałem, nie? I wiem, że jeżeli będę tak mało spał, ile jeżeli będę na Everestie tak mało spał, jak na Amma Dablam, no to, że będzie ciężko to osiągnąć. Także też właśnie tutaj będę chciał to jakoś dobrze sobie przetestować, żeby ten sen przyszedł, nie? To jest taka rzecz, której się najbardziej obawiam chyba.
A kiedy po raz pierwszy w ogóle pomyślałeś o Everestie? Czy to było już przed Amma Dablam, czy po Amma Dablam, jak już zobaczyłeś Everest na żywo? No bo domyślam się, że stamtąd bardzo dobrze widać szczyt Everestu.
Tak, wiesz co, ten Everest to gdzieś tak, można by było powiedzieć, że to zawsze tak z tyłu głowy jest, jak takie marzenie, że się zostanie kosmonautą, to tak samo jest gdzieś tam wyjście na ten Everest, w szczególności, że ja kiedyś gdzieś już tak zaczynałem podróżować, to właśnie, no... Wydawało mi się, że to takie fajne osiągnięcie, nie? Mhm. Ja w ogóle kochałem grać w Tibie, jak byłem dzieciakiem, i uwielbiałem robić questy, nie? I tak troszeczkę staram się to życie właśnie porównywać do tej Tibi. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale właśnie taki fajny questik, taki idealny na setny level, niczym taki anihilator, trudny quest, żeby właśnie zrobić tego Everesta. Ale powiem ci tak, to wyglądało w ten sposób, że my schodzimy z Tenjim, tym moim Sherpą, i ja się go pytam, wiesz, słuchaj, Tenji, czy ja dałbym radę, wiesz, zrobić Everesta? I on się tak na mnie patrzy, jak, wiesz, a tam, wiesz, ciężko mi było na tym Amma Dablam. On mówi, że słuchaj, wiesz co, musiałbyś naprawdę bardzo długo trenować, ale że nie ma problemu, że jeżeli byś się przygotowywał, to że on, powiedzmy, widzi we mnie, powiedzmy, możliwości, żeby tą górę zrobić. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, fajny start. I zanim się podjąłem tego challenge'u, bo jeszcze nie wiedziałem, jak trudne to jest, nie miałem zielonego pojęcia, nie? 6800, a 8800 to jest gigantyczna różnica, której, wiesz, ja nawet nie jestem świadomy, jaka ona jest. To pomyślałem, że po prostu muszę się skonsultować z profesjonalistami, nie? Zadzwoniłem do właśnie Karola z Formy na Szczyt. On przygotowuje właśnie ludzi również na góry. Nie tylko wysokie, na mniejsze, ale ma w tym doświadczenie. Nie? I po prostu zapytałem się, to jest teraz mój trener, no i zapytałem się go wtedy, słuchaj, czy myślisz, że dalibyśmy radę? Nie? On powiedział, że wydaje mu się, że tak, trzeba będzie gdzieś tam sprawdzić, zrobić jakieś badania, jak to tam mi idzie i wtedy da znać. No i dostałem, powiedzmy, zielone światło na rozpoczęcie treningów i tak naprawdę jesteśmy teraz, parę dni przed wyjazdem i zobaczymy, czy rzeczywiście to zielone światło było należycie dane. Nie no.
Wiesz co, a wspomniałeś, że Tenji, tak? Powiedział ci, że widzi w tobie potencjał na Everest. I z kim będziesz wyruszał na Everest? Czy właśnie z agencją nepalską i z tą samą, z którą wspinałeś się na Amma Dablam?
Wiesz co, właśnie w ogóle widziałem na filmiku, że miałeś filmik, z którym właśnie mówiłeś o wyprawach, tam wyprawach Polaków na właśnie Everesta, tam też wspomniałeś o mnie i też wiem, że chyba miałeś to pytanie, że byłeś ciekawy z kim tam pójdę. Mhm. I będzie to właśnie Tenji, tylko Tenji tam jest 1/7 Tenji, tak. Nie? Bo oni tam mają on ma NGA, nie wiem jak to się czyta, a jakbym to przeczytał w ciągu, to nie wiem, czy by ci nie zbanowali filmiku, ale NGA Tenji, on ma taką nową agencję, ona się nazywa Summit Force, a wcześniej pracował w Pioneer Adventure. Mhm. To jest w ogóle... Okay. Tak, To chyba, tam też konsultowałem się, bo właśnie dużo rzeczy się słyszy na temat różnych właśnie szerpów, że tak trzeba sobie to rzeczywiście sprawdzić, także konsultowałem się z osobami, które gdzieś tam miały z nim kontakt albo robiły coś w ogóle. Wiem, że ten Tenji, on pracował z Andrzejem Bargielem przy poręczowaniu tam K2, jak oni robili tą swoją wyprawę, także gdzieś zasięgnąłem po prostu języka. Chciałem być pewny, że wiesz, że mimo tego, że na Amma Dablam się sprawdził, to że to jest taki pewniak, no bo Everest to nie Amma Dablam, nie?
Zgadza się. I też właśnie powiedziałeś, że byłem ciekaw z jaką agencją, no bo tak jak wspomniałeś, dużo zależy od tego, z jaką agencją się jedzie, czy to są doświadczeni ludzie i też fajnie, że zasięgnąłeś opinii ekspertów, więc super. Rok temu wspinałeś się na Amma Dablam i wtedy w twoim materiale widziałem, że mówisz, że ta organizacja tej wyprawy była taka szybka, dużą częścią zajął się właśnie Marcin, więc ten sprzęt, który zabrałeś ze sobą, jak buty, kurtka czy kombinezon, był z pewnością jeszcze nieprzetestowany w takich warunkach. I czy teraz na Everest zabierasz ten sam sprzęt, czy może coś się nie sprawdziło i stwierdziłeś, że dokonasz jakichś zmian?
Wiesz co, to tutaj odnośnie sprzętu to można by się było naprawdę rozwodzić, bo tego sprzętu jest całkiem sporo, ale teraz tak, udało mi się w ogóle też, przez przypadek wpadłem sobie do sklepu, znajomy mi polecił sklepy, żebym sobie kupił tam buty Skarpy Himal Sport, nie? Przychodzę, mega fajna gadka, wiesz, gościu naprawdę wydaje się być mega wyluzowany, wychillowany, czuję, że gdzieś tam nadajemy na tych samych falach, on mówi o jakichś swoich podróżach i tak dalej i właśnie mówi, że no, że on już nie musi się wspinać jakoś tak mocno, bo też on był na Amma Dablam i rozmawialiśmy sobie właśnie o tym Amma Dablam i on mówi, że nie musi się już tam wspinać, bo że tam chyba jego nazwisko już, wiesz, spełniło obowiązki górskie, nie? I właśnie się pytam, a jak ma pan na nazwisko? No i Wielicki, nie? Się okazuje, że to jest syn Wielickiego. Bardzo też mi pomógł, bo ogarnął mi buty na przykład, te skarpy na ośmiotysięczniki, te od Nimsa z tymi wkładkami, które są grzewcze. Ja wiem, że tutaj pewnie wielu teraz osób w komentarzach powie, że więcej sprzętu niż talentu, ale będą mieli rację, rzeczywiście staram się, powiedzmy, gdzieś tutaj przygotować jak najlepiej i no, żeby także buty będę miał ten najnowszy model tych skarp z tymi wkładkami. Tam wiem, że jest w ogóle też jakaś taka lekka awantura o to w tym świecie górskim, czy to jest w ogóle, czy tak można, czy nie można, ale tutaj ja zaznaczam, że ja nie jestem, prawda, himalajistą, nie jestem sportowcem, jestem turystą, który po prostu gdzieś tam chce osiągnąć ten swój szczyt, także no, ja się martwię, żeby przeżyć, a nie o to, czy ktoś mi zaliczy to, że to jest jakieś tam, wiesz, wyjście ten. Ale dobra, wracając, bo ze mną to tak jest ciężko czasami, jak się rozgadam. Kombinezon też będę miał od firmy Pajak, tak jak ostatnio miałem, tylko że problem był taki, że on był rzeczywiście, on był turbo lekki, ale on był też cienki, nie? I o ile na przykład taki Andrzej Bargiel sobie wychodzi w tych kombinezonach na 8-tysięczniki, bo po prostu on zasuwa tak szybko i jest, wiesz, po prostu grzałką, tak ja jak, wiesz, robiłem ten krok na minutę, troszeczkę mi dupcia lekko odmarzywała, ale teraz właśnie robimy fajny kombinezon z Pajakiem, będzie na pewno grubszy i też jakieś tam śmieszne naszywki na nim damy, żeby po prostu było zabawnie, bo uważam, że też trzeba mieć trochę radości w tym życiu i mimo tego, że to będzie trudne wyzwanie i tak dalej, będę cierpiał na pewno, to jednak fajnie to, żeby nie zapominać o tym uśmiechu. Także sprzęt rzeczywiście staram się mieć no naprawdę to jak najlepszy. Nie? No.
No wspomniałeś o Andrzeju, no to Andrzej to chyba faktycznie jest jeden z himalajstów, który się tak ubiera bardzo na cebulkę i wchodzi często w takich cieniutkich kurtkach, no ale jemu się to sprawdza, bo tak jak mówisz, on idzie bardzo szybko, bo nagrywałem też z Piotkiem Snopczyńskim, który często z nim na wyprawy jeździł i opowiadał, że Andrzej ma no niesamowite tempo, ale ty oprócz tego, że się będziesz wspinał, no to też będziesz kręcił filmy, będziesz nagrywał swoje wejście i czy już masz zaplanowane z czym, jeśli chodzi o kamery, mikrofony, z czym chcesz wejść na sam szczyt od tego obozu czwartego, no bo domyślam się, że poniżej będzie to trochę łatwiejsze, bo do pierwszego obozu też szerpowie idą, ty tam będziesz pewnie też się aklimatyzował, ale ten atak szczytowy, no to już wszystko, co masz, musisz wnieść, znieść, no i to też musi tam działać, więc jak to wygląda z tym?
Okej, w ogóle właśnie nagrywanie, mimo tego, że powiedzmy, można by było powiedzieć, że połową mojej misji to jest właśnie nagrywanie, to ja już wiem po tym Ironmanie, po Amadablam, po nawet jakichś tam maratonach, że w momencie, w którym rzeczywiście jest przypał, w którym rzeczywiście ty już gdzieś idziesz na te swoje granice, nie myślisz o tym, żeby wyciągnąć tej kamery. Naprawdę, mimo tego, że wiesz, miałbyś najlepsze ujęcie, nie? To w tym filmie by, wiesz, wywindowało ten film jeszcze lepiej, ale ty po prostu nie myślisz o tym, bo wiesz, no po prostu gdzieś tam walczysz o życie. Tutaj cudzysłowie, nie, bo to nie zawsze, ale masz po prostu inne potrzeby. Także ja tutaj na pewno będziemy mieli tak, do base campu będę miał swojego operatora Piotrka Twardego, którego pozdrawiam serdecznie, bardzo fajny ziomal i niesamowity profesjonalista i moim zdaniem te dwie rzeczy muszą być właśnie ze sobą współgrać na takich wyjazdach, kiedy to rzeczywiście nie zawsze jest lekko, bo trzeba się gdzieś tam wspierać. I od base campu w górę będzie ze mną taki Dawa Sherpa. Ja do końca go nie znam. Mi go polecił właśnie ten Tenji i wiem, że on też, bo zrobiłem lekki background, taki research na jego temat, że on właśnie kręcił te jakieś wyprawy ludzi, którzy wychodzili tam wyżej. I jak gdyby ja bym bardzo chciał, żeby on, wiesz, wychodził właśnie z kamerą i tak dalej, zrobimy mu taki lekki sprzęt, żeby powiedzmy miał jak najlżejszy, ale żeby to była fajna jakość. Jak to się sprawdzi, może być, no nie wiadomo, bo właśnie z nim nie miałem też za bardzo kontaktu. Ja na pewno będę chciał mieć albo GoPro, albo Paketa, taką małą kamerkę. No i pewnie będę starał się jak najbardziej na lekko, bo właśnie na ten szczyt będziemy wychodzili ja, Tenji i właśnie operator. Taki jest plan. Jak będzie to, nie wiadomo, czy w ogóle dojdziemy do, czy sobie w Lublinie skręcę kostki, jak będę wyskakiwał z samolotu, nie? To też jest właśnie takie, ciężko się rozmawia na takie tematy, bo ja naprawdę z bardzo pokorą chcę do tego podchodzić, wiesz, nie chcę na pewniaka, ja wiem, jakie to jest trudne, ja wiem, ile tam może, wiesz, okazać się rzeczy, które mnie po prostu rozwalą. Sen, dieta, wiesz, higiena, wszystko, wiesz, się może wydarzyć, nie? Także Ciężko mi się prowadzi takie rozmowy, w którym gdzieś już nawet zakładamy o kampie czwórce, nie? Bo dla mnie to już będzie sukces, nie? Mimo tego, że wiadomo, gdzieś tam chcemy wyjść na szczyt, to kamp 4 to by było dla mnie naprawdę też niesamowicie się tam dostać na tą grań, powiedzmy, chyba można to...
No na przełęcz.
Challenge. Tak. No dobra, i tutaj już będą szoty i teraz wszyscy będą mnie cisnąć, ale dobra.
Wiesz co, a jeszcze chciałem cię zapytać o ten aspekt, bo lecisz właśnie z wyprawą Tengiego. Czy rozmawiałeś z nim na temat tego, ile będziesz miał do dyspozycji butli z tlenem, bo w przypadku różnych wypraw jest tego różnie. Czasami w ogóle nie masz jakby zapewnionych, trzeba dokupywać, czasami masz 6 już dla ciebie jest zarezerwowanych. Czy ustalałeś, ile będziesz potrzebował i ile właśnie oni ci zapewnią?
To jest bardzo ważne i właśnie mam takie szczęście, że jak gdzieś rozmawiałem z osobami, które gdzieś już te wyprawy robiły, że one mnie powiedzmy ostrzegły przed tym wszystkim, żeby właśnie sprawdzić na pewno, żeby upewnić się, żeby dogadać. Także z tego co wiem, to chyba będziemy mieli 6 było w powiedzmy kontrakcie, ale my na pewno będziemy chcieli, żeby było jeszcze więcej. Mimo tego, że ta butla kosztuje powiedzmy te 500 chyba dolarów teraz jest, albo...
Różnie, ale mniej więcej koło tego, tak.
Okej, to wiesz, no tutaj już i tak powiedzmy daliśmy tyle środków, że to nie ma dla nas takiej różnicy, nie? A trzeba mieć tą pewność z tymi butlami. Tam wiem, że też no niestety dużo polityki dochodzi, nie? Że tam też jest coś takiego, że dużo osób czeka na wyjście w tym na przykład base campie i tam też jest właśnie to, kto pierwszy idzie, jakie agencje, czy one tam mają powiedzmy siłę perswazji, ale wydaje mi się, że właśnie Stenjim będzie dobrze. On był 9 razy na Everestie, także to jest takie coś, co no...
9 razy był na Everestie, czy zdobył Everest, jak tam...
Wydaje mi się, że zdobył, że Summited. 9 razy był na Everestie, był jeszcze na K2, na Cho'oyu. Nie chcę czegoś pominąć albo zawalić jakiegoś fejka, ale no to jest gościu, który się rzeczywiście na tym zna, także naprawdę liczę, że tutaj nam się uda to cyknąć.
I też o to co cię chciałem zapytać, to ten sezon ma być taki dość specyficzny, ponieważ... Poza tym, że sam Everest jest wielkim wyzwaniem, to w tym roku może tam być rekordowa ilość osób, jeśli chodzi zarówno o stronę w sumie na Everestie, bo będzie sporo od strony chińskiej się wspinało i sporo od strony nepalskiej, tak jak ty. I czy masz jakieś obawy związane z tym, bo no w przyszłym roku ten cennik się zmieni i te pozwolenia będą coraz droższe, dlatego w tym roku wiele osób po prostu spięło się, żeby jeszcze w tym roku wyruszyć, żeby ominąć te podwyżki. I też Nepal wprowadził jakieś tam nowe regulacje, też jestem ciekaw, jak to się sprawdzi, bo różnie z tym prawem tam, wiesz, coś jest na papierze, a nie zawsze jest to stosowane. Między innymi z tym, że będzie trzeba znosić swoje zanieczyszczenia w takich torebkach, więc ciekawe, czy to będzie faktycznie respektowane. Ale chciałem cię zapytać o tą ilość osób. Czy ktoś cię też ostrzegał przed tym, żebyś ten atak rozpoczynał wcześniej? Czy co w ogóle wiesz na ten temat?
Wiesz co, ja u ciebie zobaczyłem właśnie na filmiku taką informację o tym właśnie, że ten rok będzie taki przełomowy, że oni tam zmieniają te zasady i że może być dużo osób. I jak ja to usłyszałem, to pomyślałem sobie, o kurde, przypał. Także widzisz, tutaj dzięki wielkie za informację. Od razu napisałem do Tengiego, że Tengi, słuchaj, jak wygląda sytuacja z permitami, czy będzie dużo osób? I on mi mówi, że na ten moment jest, nie ma aż tak dużo, że właśnie otworzyła się ta strona chińska i że też większa część osób, znaczy większa, że będzie część osób szła właśnie od tej strony chińskiej. I on mi powiedział, że będzie mniej osób niż w tamtym roku, bo chyba w tamtym roku było 470 permitów, tak mi się wydaje, plus minus. I on mi powiedział, że będzie mniej. Także no ja taką informację dostałem, nie? Bo od razu po tym, jak ty powiedziałeś, to też pomyślałem, że właśnie sprawdzę. A odnośnie tych, bo zazwyczaj właśnie jak osoby pewnie nie są związane z górami, to pierwsze, co im przyjdzie do uszu, wejdzie to, że teraz trzeba będzie, prawda, gdzieś tam się, prawda, defekować w woreczki plastikowe, prawda? Mi się wydaje, że dla środowiska górskiego to też nie do końca jest taka, wiesz, nowość, bo te pooping bagi czy pooping, wiesz, tuby, to one istnieją. Pytanie, jak to będzie respektowane, nie? Mhm. To jest, wiemy jak niektórzy podchodzą do właśnie, powiedzmy tam czystości i tak dalej, higieny, a też nie ukrywajmy, że jak tam ludzie, niektórzy pewnie są zmęczeni albo, no że nie myślą o tym, nie? Ludzie, wiesz, słuchaj, ludzie papierek czasami wyrzucą ci, czasami, ludzie papierek ci po prostu wyrzucą tam na, w tym base, na przykład tym Amadablam base, ten camp dwójka, coś, to jest taki piękny, malowniczy, wiesz, niesamowicie to wygląda, na obrazkach, ale jak weźmiesz z telefonu, sobie nagrasz właśnie, jak tam wygląda na przykład podłoga, znaczy podłoga, ziemia, no to zmienisz zdanie, nie? Dzięki Bogu, że tam zazwyczaj jak jesteś w kampie dwójce, to już jesteś troszeczkę zmęczony i ci nie przeszkadza właśnie zapach na przykład odchodów, nie? Ja uważam, że fajnie, że coś takiego wprowadzili, zobaczymy, czy zadziała.
No na Denali od lat już jest to stosowane i praktycznie wszystko jest znoszone, a to też jest góra już spora, bo powyżej 6000 metrów. A jak wyglądały twoje przygotowania do tej wyprawy? Widziałem, że wspinałeś się między innymi z Adamem Bieleckim.
Tak, ale z Adamem Bieleckim to miałem taką po prostu fajną okazję się gdzieś tak na tym drytoolu powiedzmy przeciąć. Nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało, mimo tego, jak trudne to dla mnie było i stresujące, bo różni się to od powiedzmy zwykłej wspinaczki takiej skalnej, ale właśnie Adam Bielecki, poza tym, że powiedzmy gdzieś tam spędził ze mną ten dzień i pokazał mi, zajawił mnie tym drytoolem, to rzeczywiście muszę mu podziękować, bo jak miałem jakieś pytania albo nie wiedziałem co i jak, to sobie zbierałem te pytania i właśnie dawałem na przykład Adamowi i on mi tutaj dużo pomógł właśnie odnośnie sprzętu i tak dalej. Jeżeli chodzi o takie przygotowania, no to rzeczywiście ja starałem się jeździć raz na dwa tygodnie, powiedzmy raz, minimum raz na dwa tygodnie w Tatry. Miałem również taki obóz treningowy w Alpach, gdzie z takim przewodnikiem IVBV-em Sławkiem, super w ogóle, pozdrawiam, mieliśmy okazję właśnie porobić sobie jakieś lodospady i tak dalej. Mimo tego, że to nie będzie powiedzmy tam się działo na tym Everestie, to jednak jakieś takie większe obycie, wiesz, chodzenia w rakach, czy to wbijanie w ten lód, czy chodzenie po skale się przyda. Do tego naprawdę, do tego challenge'u podszedłem chyba najbardziej tak zawzięcie, bo to już chyba jest piąty miesiąc, w którym rzeczywiście też mam treningi na siłowni, nie? I o ile te treningi powiedzmy na początku nie były aż takie powiedzmy trudne, tam były po godzinie 30 w tlenie, doszedł do tego plecak, doszło obciążenie 12 kilo, również teraz się znajduję w hipoksji, także już zaczęliśmy tą preaklimatyzację robić, żeby po prostu troszeczkę mi to może ułatwić, tak, bo no, nie ukrywam, trochę się obawiam tej wysokości, 8 tysięcy brzmi dosyć porządnie, także tutaj każda pomoc jest super, no i mi się wydaje, że rzeczywiście te treningi, naprawdę wiele godzin spędzonych na schodach, właśnie w Tatrach, żeby jednak też mieć to wyczucie tego buta, bo to też całkowicie co innego jest trening na siłowni, a całkowicie co innego jest trening, jak się wyjdzie właśnie na jakieś tam wyjście, ale uważam, że mądre połączenie tego to jest po prostu tam gdzieś klucz. Tak mi się wydaje, bo zobaczymy właśnie, nie? Czy to jest ten klucz do sukcesu, czy nie.
Wspomniałeś, że do tej wyprawy wspinałeś się zupełnie, przygotowywałeś się zupełnie inaczej niż do poprzedniej i też chciałem cię zapytać, jak się czujesz, porównując swoją formę przed wyprawą na Amadablam do obecnej formy, czy widzisz różnice takie diametralne, że faktycznie jesteś dużo lepiej przygotowany do tej wyprawy?
Okej, okay, na pewno tak czy siak muszę powiedzieć, że cały czas czuję się gigantycznym bambikiem, czuję się takim po prostu, wiesz, jeszcze niedoświadczonym gościem, który nie był tam i tak naprawdę nie wiem, jak tam będzie, nie mam zielonego pojęcia, jak to pójdzie, jak się mój organizm właśnie zachowa powyżej tam 7,5 tysiąca, czy tam na 8 i tak dalej, ale mogę śmiało powiedzieć, że moje przygotowanie jest dużo większe niż właśnie jakie było na tą wyprawę na Amadablam, właśnie pod względem kondycyjnym, ale druga sprawa, wiedzowym. Ja cały czas widać, że tutaj czasami te moje odpowiedzi nie są jasne i tak dalej, mylę przełęcze z granią, ale staram się ale właśnie czy to mój trener, czy to osoby, które gdzieś tam ze mną były, przekazały mi dużo wiedzy. Ja wiem też, wiesz, miałem okazję porozmawiać z super dietetyczką, która się zajmuje takimi wyprawami, nie? Z panią doktor robiliśmy zastrzyki nawet, wiesz, żeby ewentualnie wiedzieć, jak to zrobić. Wiadomo, ktoś powie, że to jest przerost formy nad treścią, że oni i tak mnie wciągną i te zastrzyki mi dadzą, jak trzeba będzie, ale chodzi mi po prostu o to, że ja jestem naprawdę dużo bardziej przygotowany merytorycznie oraz powiedzmy wysiłkowo. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jestem najbardziej przygotowany ze wszystkich właśnie challenge'y, które kiedykolwiek robiłem, ale niestety taki jest też powiedzmy może taka ta góra jest, że nawet jak wiesz, mogę być najlepiej przygotowany i tak dalej, to nie wiadomo, co się wydarzy, nie?
Znaczy nie wiadomo, ile będzie okien pogodowych tak naprawdę, bo może być tak, że nikt nie wejdzie, bo po prostu nie będzie okna pogodowego i już były kiedyś takie sezony na Everestie, że po prostu nikt nie wchodził.
No i właśnie najgorsze jest to, że jak osoby, ja bardzo w ogóle powiem Ci szczerze, że mega dużo dostaję wsparcia od swoich widzów, od ludzi właśnie, czy to rodziny, znajomych, nawet czasami ludzi, którzy mnie nie znają, ale gdzieś jakiś post wleci na jakiegoś tam walla, czy to na Twitterze, czy gdzieś tam na Facebooku, ale ludzie gdzieś tam trzymają kciuki. W ogóle też mogę zrobić taką jedną szybką, może mini autopromocję, że jak się uda, to podczas ataku szczytu będziemy robili zbiórkę na dzieciaczki z Fundacji Cancer Fighters. Będziemy zbierali właśnie na dzieci, które no niestety mają raka i no tych funduszy to wiadomo, że są gdzieś tam potrzebne, i przez te 5 dni tego ataku szczytowego, czy ile on będzie trwał, to będziemy właśnie odpalili zbiórkę. No ale wracam i zachęcam wszystkich, żeby gdzieś tam może jakąś zbióreczkę
też wrzucili. Zachęcam, tak, przyłączam się, też będę gdzieś linkował na pewno tą zbiórkę.
Dziękuję bardzo. Tutaj trochę ten wykorzystałem 5 sekund antenowe, ale właśnie ludzie gdzieś tam no trzymają kciuki, żeby wszystko wyszło. I teraz, proszę Państwa, zapomniałem, jakie było pytanie.
No, no pytałem, czy jesteś dobrze przygotowany, no wiadomo, że nie wiesz, jak będzie tam, ale czy obecnie się czujesz dobrze przygotowany i czy też u mnie Waldi w wywiadzie mówił, że 2 tygodnie przed wyprawą trzeba brać probiotyki, że to pomaga z jakimiś takimi właśnie dolegliwościami. Super, no to widzę, że...
Naprawdę, powiem szczerze, że tutaj jakie miałem zaplecze odnośnie tej wyprawy, ile miałem pomocy właśnie ze strony dietetyczki, trenera, wiesz, nawet jakiegoś lekarza i tak dalej, to jest niesamowite, nie? Także ja też to będę chciał pokazać i uważam, że to też jest ciekawe, o ile może nie jestem spektakularnym gościem i nie wbiegam w te góry, robię vertical 1K, wiesz, nie wbiegam na te góry w rekordowym czasie, to wydaje mi się, że też może być ciekawe dla niektórych osób, żeby zobaczyć, że tak naprawdę troszeczkę od zera, jak to wygląda, nie? I z czym się borykamy, nie? To jest takie coś, że na przykład taki Adam Bielecki, no to on może już o niektórych rzeczach nawet nie myśleć, nie mówić, bo dla niego to są takie oczywiste oczywistości, a właśnie taka wyprawa od strony takiego dosłownie, wiesz, turbo amatora może być ciekawa, bo pewnie będę miał dużo takich, inaczej, dużo odpowiedzi na takie proste pytania, które właśnie mogą ludzie być ciekawi. No, ale dobrze. Powiedzmy, że jestem przygotowany, czuję się silny. My robiłem treningi, pamiętam, jak zaczynałem gdzieś tam treningi w Tatrach robić i teraz też właśnie miałem takie szczęście, że poznałem kilku ziomeczków z kadry na skiturach i tak dalej, także to są potwory, jeżeli chodzi o kondycję i też oni mówią, że Kuba, kurde, naprawdę, wiesz, przez ten czas czuć różnicę, nie? Że ta nóżka zaczęła podawać, ale to po prostu praca.
Bardzo fajne jest to twoje podejście, że no nie napinasz się na sam szczyt, bo często do wypadków dochodzi wtedy, kiedy ktoś po prostu ma klapki na oczach, idzie tylko na szczyt i mimo, że szerpowie i wszyscy nakazują mu odwrót, no to jest zahipnotyzowany i widzi tylko ten jeden cel, więc fajnie słyszeć od ciebie, że ty masz takie rozsądne podejście, duży szacunek do gór i no i właśnie, że nie jesteś taki, wiesz, nastawiony tylko na szczyt, bo sama ta droga już jest wspaniałą historią, nie?
Właśnie, Maciek, i to jest coś, co ty teraz powiedziałeś, jest super i ja już sobie przypomniałem, co chciałem powiedzieć, jak powiedziałem, że zapomniałem, bo dużo osób właśnie gdzieś tam mnie wspiera, ale też często jest takie, że Kuba, uda ci się, Kuba, będzie super, nie? I jak gdyby to nie do końca jest coś, co chcesz usłyszeć, jeżeli akurat chodzi o te góry, nie? Że ty to pięknie powiedziałeś, też mój fizjo pięknie powiedział, że słuchaj Kuba, sukcesem jest samo wyjście na górę, nie? Bo ja i ludzie, którzy mnie znają, oni wiedzą, że ja będę walczył naprawdę mocno, że ja walczę naprawdę do końca z każdym challenge'em, że ja się nie, wiesz, mi głupio też to samemu mówić o sobie, ale naprawdę mogę powiedzieć śmiało, że uważam się za osobę, która naprawdę stara się i dąży do celu i to przez to cierpienie przechodzi, ale są czasami takie rzeczy, że tam no, nie będziemy wiedzieli. Ty na przykład powiedziałeś o tej pogodzie, nie? I właśnie nawet bardziej niż wiesz, życzenia sukcesu to jest takie po prostu trzymanie kciuków i wspieranie, bo to ciężko jest mówić o tym sukcesie, nie? Bo tam może być naprawdę wiele rzeczy się może wydarzyć. I jeszcze szybko, na tym Amadablam. Ja tam przyszedłem jako taki naprawdę turbo leszcz i ja na przykład udało mi się wejść na to Amadablam, a tam był taki gościu, który już zrobił jakieś 8000-niki, ale złapało go w basecampie, po prostu chyba zapalenie płuc go złapało. Mm. I mimo tego, że przekoksem nie miał nawet okazji wejść. Był taki gościu, którego ja też znałem, taki influencer, który robi niesamowicie dużo traili po całym świecie, jeździ po Australii, Nowej Zelandii, wiesz, po Hiszpanii, robi, wiesz, takie naprawdę trekkingi kilkunastodniowe i tak dalej. I on też chciał wchodzić na Amadablam. On odpadł, bo coś na Island Peaku sobie, wiesz, obtarł stopę, nie? Także tam jest tyle czynników i ty jako osoba, która jest już troszeczkę doświadczona i inne osoby, które gdzieś tam są doświadczone, one wiedzą, że to nie jest do końca takie proste, nie? I właśnie to jest to, że jakoś tak chciałem tutaj się podzielić tym moim, powiedzmy, tą lekką frustracją, że właśnie... Ja dziękuję, że mi ludzie, wiesz, trzymają kciuki, żeby wyjść i ja zrobię wszystko, co się da, żeby tam to, powiedzmy, osiągnąć, ale że naprawdę może być wiele rzeczy i nawet niektóre nie do końca z mojej, wiesz, winy, nie?
Jasne.
Które mogłyby gdzieś tam zaważyć na tym, że to się nie uda. Ale raczej jestem, wiesz, pozytywnej myśli, bo tak zawsze trzeba być.
Dokładnie. Też ostatnia rzecz, o którą chciałem cię zapytać. Byłeś rok temu na Amadablam, teraz Everest, więc te góry są no, w ostatnich latach bardzo ważną częścią twojej takiej przygody podróżniczej i słyszałem już o tym, że masz po Everestie gdzieś tam z tyłu głowy, wiadomo, że teraz tego nie planujesz, ale gdzieś z tyłu głowy masz jakiś duży projekt podróżniczy i czy chciałbyś tym Everestem zamknąć jakby tą taką drogę himalajską, jeśli chodzi o takie wyprawy na duże góry i potem już zająć się innymi podróżniczymi celami, czy chciałbyś później wrócić i może inny ośmiotysięcznik, może jakieś niższe, ciekawe góry? Jak to widzisz, że to już zamknie jakiś twój etap, czy...
Wiesz co, ciężko teraz, wiesz, cokolwiek powiedzieć, bo ja ogólnie też jestem taki, że zauważyłem, że jak gdzieś na coś się nastawiam, albo gdybym teraz powiedział, że no, Everestik pierwszy, później zrobimy to. Życie jest takie, że czeka, aż ty jesteś zbyt pewny czegoś. Życie czeka, aż zauważy, tak, że ty jesteś zbyt, wiesz, łasy na coś, albo że coś już się wydaje i przychodzi i ci, powiedzmy, miesza, daje ci gigantycznego klapsa w pupę na otrzeźwienie. Także ja tutaj naprawdę bardzo pokornie podchodzę do tej wyprawy. Nie ukrywam, spodobały mi się góry, spodobały mi się w ogóle wysiłki ultra, czyli właśnie Ironman, takie wyjścia w góry większe, nawet maraton, wiesz, tego typu wysiłki, bo po prostu to, co już mówiliśmy na początku, ta możliwość bycia tu i teraz, nie? Czucia tego życia, czujesz, że żyjesz, mega mi się to podoba, a w górach, no... idealnie można coś takiego dostać. Druga sprawa, którą kocham w górach, to jest to, że jest, wiesz, natura, że naprawdę masz kontakt z przyrodą, tak jak nasi tam przodkowie, wiesz, czujesz się naprawdę, ja się po prostu czuję w górach szczęśliwszy, nie? Czy to też na wsi i tak dalej, w takich miejscach, gdzie rzeczywiście jest ta przyroda. To działa jak lekarstwo. I na pewno będę chciał robić jeszcze jakieś, powiedzmy, czy góry, jak będę gdzieś tam jeździł, jak zrobię sobie tego tripa, mam kilka, powiedzmy, gór pagórków. Jeżeli się uda, no to wydaje mi się, że chciałbym jeszcze coś tam, powiedzmy, smyrnąć wyższego, ale to już jak zobaczymy po wyprawie, nie? No kurde, mi się wydaje też, sorry, że tak się rozgaduję, ale że jak raz się było w tych górach, to masz coś takiego, że wiesz, albo love or hate, Albo mówisz, że nigdy w życiu już nie pójdę w góry, było zimno, coś tam sobie palec skręciłem i tak dalej, albo jest takie ja pierdzielę, nie? Kiedy następnym razem? Także
Zgadza się.
mnie zrzuciło na tą drugą stronę i rzeczywiście podobają mi się górki.
Super, no to trzymam bardzo mocno kciuki za ciebie, żeby przede wszystkim właśnie zdrowie dopisało i pogoda. Zresztą sobie dasz radę. Fajnie, że to nie jest taka chwilowa zajawka, tylko się wkręciłeś w te góry mocniej. I też do widzów, gdzie można ciebie śledzić, gdzie będzie można śledzić twoje vlogi, czy może jakieś wpisy, może planujesz wrzucać jakoś regularnie jakieś informacje na temat postępów.
Jeżeli tutaj widzowie dotrwali do końca, gratuluję, że przebrnęliście i dziękuję Wam. Jak najbardziej możecie oglądać na Instagramie, tam będą wrzucane na bieżąco stories. Najprawdopodobniej będę musiał dać telefon czy tam dostępy mojemu montażyście kochanemu Kamilowi, najlepszy mój współpracownik. Albo teraz się Ola obrazi, Ola też jesteś zajebista, ale dam mu dostępy, żeby po prostu mógł ewentualnie update'ować to, co ja będę na Garminie wrzucał jemu, ale też najprawdopodobniej inaczej. Śledźcie Instagrama, bo tam będzie najwięcej, powiedzmy, mówione, co się będzie działo. Również na pewno chcę nagrać filmiki na YouTube, ale one wiadomo wlecą później. Jeszcze myślę o tym, żeby po prostu fajnie zrobić Garminka, żeby ten inreach nadawał. Może zrobimy gdzieś taką makietę właśnie tej góry, żeby było widać, gdzie jestem i żeby też fajnie było do tej zbiórki właśnie, którą zależy mi, żeby fajnie poszła dla dzieciaczków. Także tak, zapraszam na moje sociale, jak ktoś jest zainteresowany taką, tylko że no, pewnie większość ludzi, którzy przyjdą do mnie, będą mieli dużo większe doświadczenie górskie niż ja, ale no, coś ciekawego może się dowiecie.
No myślę, że na pewno, czyli będzie tracker, który będzie podążał jakby za tobą, udostępnisz tracker, żeby można było śledzić, gdzie się aktualnie znajdujesz, nie?
Tak, wydaje mi się, że to jest fajne, tylko ze spokojną głową wszyscy, jak ten tracker się zatrzymuje, bo my to przerabialiśmy na Amadablam na przykład, bo właśnie Marcin miał tego inreacha i jak on się zatrzymywał, bo po prostu to tak się czasami jest, to wiem, tak, że tam jest dużo emocji, że o, czy zatrzymali się, czy wszystko dobrze i tak dalej, tam trzeba po prostu z takim spokojem do tego podejść, ale chyba będziemy chcieli coś takiego zrobić, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe dla widza.
Super, no to życzę powodzenia. Do zobaczenia kiedyś na szlaku, może w Taterkach, może gdzieś w Beskidach, może gdzieś za granicą. No i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli się spotkać po wyprawie, jak znajdziesz czas i trochę omówić właśnie...
Też mam taką nadzieję, że się będziemy mogli spotkać po wyprawie, nie?
Nie, no czy znajdziesz czas, bardziej mam na myśli to, no nie?
Wiem.
Więc fajnie by było omówić po wyprawie, jak to wyglądało, oczekiwania wiz, rzeczywistość, wiesz, jak to są te...
Tak. Bo właśnie może się, bo ja nie, i to jest to, że ja nie mam zielonego pojęcia, bo może się okaże, że kurde, może rzeczywiście ten Everest jest tak trochę przereklamowany i może rzeczywiście wystarczy trochę popracować i już się jest. A może będzie tak, że ja tam wejdę i w kampie trzecim powiem ja pierdolę, nie? Że ja zawracam do domu i zamykam kanał, bo po prostu już mam dość wszystkiego. No.
Dokładnie. Dziękujemy wszystkim za oglądanie do końca. No i widzimy się w przyszłym tygodniu.
Cześć, dzięki.
To wszystko na dzisiaj. W opisie pod filmem znajdziecie wszystkie linki, gdzie możecie znaleźć Pateca, gdzie możecie śledzić jego wyprawy i podróże. Znajdziecie tam również link do fundacji Cancer Fighters, ale także linki do wywiadów z Waldemarem Kowalewskim, o którym również wspominał Patec. Widzimy się na szlaku oraz w przyszłym tygodniu. I nie piszcie, że muszę do fryzjera, bo już wiem, jestem umówiony na poniedziałek. Kiedyś takie komentarze się pojawiały, więc wolę uprzedzić. Widzimy się na szlaku i w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć i będę wdzięczny oczywiście za wszystkie łapki w górę i subskrypcję kanału.